zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Punktualnie 10 minut po godzinie 10. Przepraszam, 10 minut po godzinie 9, jak w każdą sobotę. Chciałam być bardzo precyzyjna, no i mi nie wyszło, ale tak to jest, widzicie. Człowiek zawsze może się mylić, no i zawsze może poprawić swoją pomyłkę. Zatem punktualnie, jak w każdą sobotę, zgłaszamy swoją gotowość do spotkania z najmłodszymi słuchaczami Radia Zachód. Ja nazywam się Ela Wozowczyk-Leszko i dzisiaj przygotowałam razem z panią Karoliną Skoczylas świetne spotkanie z jogą. Mówię świetne, bo jak joga, to na pewno będzie fajna zabawa. Zapraszamy do udziału w naszej audycji nie tylko dzieci, nie tylko dziewczynki i chłopców, ale także ich rodziców. Może się przyłączyć babcia, dziadek, wujek, ciocia. Wszyscy, którzy chcieliby poznać kilka ciekawych sposobów na świadome oddychanie i którzy chcieliby się dowiedzieć, czym jest joga i jak ona wpływa na nasz rozwój, na samopoczucie. Będziemy oczywiście skupiać się na jodze dla dzieci, bo w tym specjalizuje się pani Karolina. Będzie również jogobajka, bo tak się umówiłyśmy z panią Karoliną, że opowie jogobajkę. No i będą zagadki, różne zadania dla was. Przygotowałam też niespodzianki. Będzie to, ale powiem, co to za niespodzianki, bo kto pierwszy zadzwoni, ten będzie mógł wybrać. Kto drugi zadzwoni też i kto trzeci też. A potem już to, co zostanie, to będzie dla tej czwartej osoby. Mam płytę Młodzi Artyści Śpiewają, mam płytę Kluczyki do Muzyki. To jest akurat płyta adresowana do młodszych dzieci, a Młodzi Artyści Śpiewają to, powiedzmy, dla nastolatków. Mam zbiór wierszy Zbigniewa Pawłowskiego pod tytułem Radość. Oczywiście są to wiersze dla dzieci. I mam taką książkę, która będzie zapowiedzią audycji na przyszły tydzień. Ale to o niej za chwilkę, a właściwie pod koniec audycji. A teraz posłuchamy pięknej piosenki, a przynajmniej takiej zabawnej piosenki, która mówi o jodze w jakimś wymiarze. Będzie po angielsku, więc to będzie wyzwanie dla tych dzieci, które i dla tych dorosłych, którzy uczą się języka angielskiego. Coś tam o jodze będzie. Piosenka wprowadziła nas w temat jogowy. Było tam o rozciąganiu nóżek, rączek, kręgosłupa, o podnoszeniu ramion. Takie różne ćwiczenia wstępne, ale jeszcze to skonsultuję potem za chwileczkę z panią Karoliną, z którą w tym momencie się witam. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie pani Karolina Skoczylas, która jest joginką, prawda?
Tak, dzień dobry.
I codziennie staje na głowie. Tak?
Codziennie nie, ale są takie dni, że rzeczywiście dużo na głowie stoję. Tak, rzeczywiście mogę można powiedzieć, że jestem joginką, jestem też instruktorką jogi dla dzieci. No i na co dzień prowadzę swoją jogotekę.
I właśnie o tej jodze dla dzieci będziemy mówić, bo powiedziałam o tym staniu na głowie, bo prawdopodobnie jak ktoś słyszy słowo joga, to tak mu się od razu kojarzy, że trzeba robić strasznie skomplikowane wygibasy, prawda? Nogę na głowę, głowę w dół, w górę i różne takie rzeczy robić. I czy to prawda jest, pani Karolino, że tak od razu trzeba umieć robić? I to jest cel jogi.
Nie, bo celem jogi tak naprawdę jest takie uzyskanie głębokiego odpoczynku dla naszego ciała poprzez ćwiczenia fizyczne i przez oddech. I tak naprawdę wielu joginów to swoją przygodę zaczyna właśnie z taką pracą, z takim kontrolowanym oddechem. Bo jak my nie będziemy głęboko i dobrze oddychać, to żadne stanie na głowie nam nie wyjdzie. Bez oddychania to od razu polecimy prosto na nos. Także trzeba zacząć od oddechu i prostszych ćwiczeń.
Prawdopodobnie tak jest, że jak zaczynamy ćwiczyć i wykonujemy jakiś wysiłek, to właściwie nam się tak buzia zamyka, robimy takie straszne napięcie całej twarzy i całego ciała i zapominamy o oddechu. Tak mi się czasami wydaje. I z
tak,
praktyki
jest,
wiem.
Tak, i to jest bardzo dobra obserwacja. Tutaj właśnie joga zakłada, że w zasadzie my zawsze oddychamy przez nos. I są to głębokie wdechy i wydechy przez nos. I kiedy na przykład unosimy ręce do góry, to robimy wdech, jak je opuszczamy, to robimy wydech i wtedy nasze ciało po prostu działa jak taki dobrze nastrojony instrument, można powiedzieć.
A nasze ciało to lubi? Jak
bardzo,
my tak zadajemy takie zadania?
Oczywiście, bo wtedy jest dotlenione, to tlen nabrany z powietrzem, z krwią, dostaje się do naszej każdej komórki ciała. No i wtedy po prostu wszystko dobrze działa i mamy dobrą kondycję. Ale to, co jest bardzo ciekawe w jodze, to to, że po prostu tym oddechem my możemy też mieć wpływ na nasze emocje, na to, co czujemy. Kiedy na przykład jesteśmy bardzo zdenerwowani, to poprzez takie ćwiczenia oddechowe, które w jodze nazywają się pranayamy, takie dziwne słowo może.
Ale bardzo ładne, pranayama.
Ładne, tak. Więc poprzez te pranayamy my możemy na przykład sobie zmniejszyć stres, możemy poczuć się weselsi, możemy się uspokoić albo dodać sobie energii, jeśli jej potrzeba.
Myślę, że to coś, o czym pani mówi, bardzo jest potrzebne teraz, szczególnie być może jak jesteśmy troszeczkę pozamykani w domu. Dzieci dużo czasu spędzają siłą rzeczy, jak chodzą do klasy wyższej niż czwartej, niż trzeciej przy komputerach. No i w ogóle takie napięcie jakieś ogólne jest, to nam na pewno ta joga pomoże. I teraz uwaga, uwaga, my umówiłyśmy się z panią Karoliną, że takie ćwiczenie oddechowe zrobimy, a więc już zawołajcie, to będzie za chwilkę, ale już trzeba się przygotować i wszystko powiemy, jak trzeba robić i ja też będę ćwiczyć i pan Andrzej będzie ćwiczył też z nami, bo żeby się tak, pan Andrzej, który ze mną współpracuje dzisiaj, pan Andrzej Gruszka jest realizatorem dźwięku, będziemy sobie dzisiaj ćwiczyć, ale wcześniej jeszcze chcę zapytać, czy joga jest sportem? Czy można określić jako dyscyplinę sportu? Bo ja rozmawiałam z dziećmi i zaraz przedstawię pani i słuchaczom opowieści o sporcie według dzieci, ale jak pani to ocenia?
Myślę, że joga jest raczej takim stylem życia, dlatego że my tutaj sobie, nawet się mówi, że jogę to można powiedzieć, że się ćwiczy, ale raczej się używa sformułowania, że ją praktykujemy. To jest taka nasza codzienna praca, taki moment, który dajemy sobie. Nie odbywają się żadne zawody.
No tak, nie ma mistrzostw świata,
ani
tak.
Żadnych medali się nie zdobywa, więc do sportu tutaj daleko. Nawet kiedy ćwiczymy w grupie, no to tutaj też nie ma nigdy rywalizacji, dlatego że każde ciało jest inne, inne rzeczy potrafi, innych się uczy, także każdy pracuje po prostu ze sobą.
Pięknie to pani powiedziała. To posłuchajmy teraz, co na temat sportu sądzą dzieci. Proszę uważnie słuchać pani Karolino i skomentować potem, jak to się ma właśnie do tego, co mówimy o jodze.
Sport to zdrowie, bo wtedy będą nasze kości zdrowe. Sport to zdrowie dlatego, bo bardziej się rozwijamy. Jak jesteś mały, to najlepiej dużo ćwiczyć, bo wtedy bardziej się rozwijasz. No i jak będziesz dorosłym, to będziesz silnym.
Warto uprawiać sport, bo wtedy mięśnie i ćwiczą i jest się też zdrowym.
Spala się kalorii dużo i można schudnąć i jeszcze sport. To takie coś, że się na przykład biega, podnosi ciężary i jak się będzie potem dużym, to się bardzo będzie silnym i można nawet wystartować na olimpijskim bieganiu czy gdzieś tam.
Gdyby ktoś nie ćwiczył, to by był chory.
Ja chodzę na bardzo dużo sportu.
Na jakie?
Na pływanie, na piłkę i na karate.
Sport uczy czegoś, na przykład, bo ja jak są wolne dni, to czy jest z moją rodziną do Górzykowa, no i sobie pojadę na rowelach.
Te douczy, że tości muszą się przyzwyczaić do sportu. Moje akurat się przyzwyczaiły do biegania.
Ciągle biegam, jestem ruchliwy.
A ja na rowerze umiem jeździć tak szybko z prędkością światła.
Proszę.
Że w sporcie jest dyscyplina.
Tak, przede wszystkim w sporcie jest dyscyplina, pani Karolina. No myślę, że troszeczkę tak. Się uśmiechamy tutaj, bo dzieci mają bardzo ciekawe spostrzeżenia, na przykład, że kości muszą się przyzwyczaić. To do jogi też?
Oczywiście, że tak. Do jogi też. I dyscyplina w jakimś sensie w jodze też jest, bo tutaj im częściej my po prostu sobie się rozciągamy, im częściej ćwiczymy czy praktykujemy, no to tym potrafimy więcej, nasze ciało może więcej, no jest zdrowsze.
A te mięśnie i kości, no powiedzmy, to one tak zapamiętują, że już potrafią coś zrobić?
Mamy coś takiego jak pamięć mięśniowa, nawet tak to się nazywa. Także nawet często po jakimś dłuższym czasie, no kiedy nie ćwiczymy, no to potem, kiedy do tego wracamy, to w zasadzie już po kilku razach możemy wrócić do tego stanu wyjściowego. Także to jest niesamowite. Ciało pamięta.
To pięknie. Pani Karolino, umówiłyśmy się na bajkę, jogo, bajkę i na zagadkę. Czy najpierw będzie zagadka, czy najpierw bajka, żeby jedno z drugim...
Najpierw może zrobimy tutaj, zaproponuję wam to ćwiczenie, tą bajkę. To właśnie będzie taka pranayama. Także na pewno do tego będziemy potrzebowali wolnych rąk. I usiądźcie sobie może...
Czyli zaczynamy, tak? Dobra.
Tak, zaczynamy.
To uwaga, uwaga. Zaczynamy pranayamę. Ja sobie usiadłam też wyprostowana.
Dobrze.
To dalej,
usiądźcie sobie z wyprostowanym kręgosłupem, czyli może być to siad skrzyżny, można usiąść też na krześle, ale tak, żeby tutaj kręgosłup był wyprostowany. I spróbujcie sobie przypomnieć, jak to jest w lecie, kiedy na łące się słyszy brzęczące owady, pszczoły, które gdzieś tam zbierają pyłek, jest cieplutko, przyjemnie. Więc ta bajka ma miejsce właśnie w lecie. I to chyba było jakoś w zeszłym roku. Pewien człowiek miał przykrą sytuację, ponieważ rano bardzo pokłócił się ze swoim najlepszym przyjacielem. Pewnie znacie to uczucie, kiedy nie można dojść do porozumienia. Poczuł się taki wzburzony, aż nie mógł złapać tchu. Był tak zdenerwowany, że już zupełnie nie wiedział, co robić. I z tych nerwów wybiegł i wbiegł prosto na taką letnią łąkę. Biegł, biegł i zobaczył przed sobą ogromne drzewo, taka to była kwitnąca lipa. Usiadł pod tą lipą, już taki zdyszany, zmęczony i ciągle taki wzburzony. I w pewnym momencie usłyszał taki pszczeli koncert. Pszczoły na kwiatach zbierały pyłek i bzyczały, brzęczały. I zauważył po chwili, że kiedy tylko tak tego słucha, to trochę się uspokaja. Czuje się spokojniejszy, jego myśli się uspokajają, serce zwalnia, oddech się wyrównuje. I po prostu wziął wdech i wydech przez nos. Po chwili zaczął się zastanawiać, bo zobaczył, że mu to bardzo pomaga. Zaczął się zastanawiać, jak można utrwalić ten dźwięk, to uczucie tego spokoju, ten stan. I wymyślił taki sposób. No i teraz będę podawać instrukcję i robimy. Próbujemy to zrobić.
Czy to będzie na przykład jakoś dźwiękowo słychać? Jak ja będę tak oddychać, to ja będę sapać na przykład,
nie,
czy coś takiego?
Może być słychać, to dobrze.
Ja bym wtedy to udowodniła, że ja tutaj jestem i oddycham.
Tak, będzie.
Dobra, no to uwaga.
Więc uwaga. Trzeba się teraz skupić przez chwilę na swoich dłoniach. Mały palec dłoni, obu dłoni kładziemy przy swoich kącikach ust.
Dobrze, już położyłam.
Palec serdeczny, ten, na którym najczęściej nosi się pierścionki, dotyka kącików nosa. Nie zatyka nosa, tylko sobie leży tutaj koło nosa.
Aha, koło tych płatków.
Dobra. Palec wskazujący i środkowy delikatnie, jeśli może, zasłania oczy.
To muszę zdjąć okulary. Dobrze, zdjęłam okulary.
Tak, właśnie, nie powiedziałam tego.
Tak.
A kciuki będą delikatnie zatykać uszy. Tak? Tak, czyli taka nasza cała dłoń leży na twarzy.
Dobrze, tu mam kłopot, bo mam słuchawki na uszach, ale dam radę.
Dobra. I teraz bierzemy głęboki wdech przez nos. Tak. I wydychając, wydajemy dźwięk pszczoły, czyli bzyczymy.
Tak.
Jeszcze raz. Bierzemy głęboki wdech przez nos i bzyczymy. Powinniście poczuć taką wibrację w gardle, na podniebieniu, a nawet może i w swojej głowie. Jeszcze raz sobie spróbujmy to zrobić. Mocniej przyciśnijcie kciuki do uszu, żeby je zatkać. I bierzemy wdech i bzyczymy.
Ojej, ale uczucie.
Tak. Kilka takich oddechów. Wypróbujcie to właśnie w momencie, kiedy będziecie na przykład zagniewani na kogoś, albo zezłoszczeni, czy właśnie tacy wzburzeni. Spróbujcie sobie wtedy przypomnieć to ćwiczenie, to brzęczenie pszczoły, bo tak ono się nazywa, i próbujcie zastosować. Myślę, że już po chwili poczujecie się tak jak ten człowiek w tej historyjce i zobaczycie, jak to potrafi wyciszyć.
No, zrobiła pani na mnie wrażenie. Muszę się teraz przekoncentrować i przeformatować, żeby znowu wrócić do rzeczywistości studyjnej. I w związku z tą opowieścią i z tym, co do tej pory mówiłyśmy o jodze, to pani Karolina, proszę teraz o jakieś zadanie dla naszych słuchaczy. Może słuchali, może już coś wiedzą o jodze.
Tak, też w temacie bardzo mocno, ale zagadka do dzieci jest taka. Co sprawia, że mamy czyste powietrze?
Co sprawia,
że... bierze czyste powietrze? Co nam w tym pomaga?
To dla miłośników przyrody i dla ekologów. 324 22 55 to nasz numer telefonu w Zielonej Górze. Co sprawia, że mamy czyste powietrze? No, dla wszystkich tak. To jest pytanie, którzy po prostu się na tym znają. Tak więc czekamy na odpowiedź i w tym czasie słuchamy ładnej piosenki. Jest już z nami Mateusz. Halo, halo. Dzień dobry. Halo. Witam cię bardzo serdecznie. Mateusz, powiedz mi, czy słyszałeś coś kiedyś właśnie o jodze i o praktykowaniu jogi? Kiedykolwiek?
Nie za bardzo.
Nie za bardzo. To rozumiem, że dzisiaj jest taki pierwszy raz. Czy tak, czy nie?
Tak.
Tak. A czy to cię zainteresowało?
Tak.
A robiłeś z nami to ćwiczenie pszczoły?
Tak.
I poczułeś ten rezonans taki?
Tak.
To się bardzo cieszymy. Pani Karolina nas słucha cały czas, prawda? Pani Karolina?
Tak,
no właśnie, jest pani Karolina. No i pani Karolina zadała Mateuszu takie pytanie. Dlaczego, co sprawia, że mamy czyste powietrze?
Drzewa.
Pani Karolina?
Tak. No doskonale, oczywiście, że drzewa oczyszczają powietrze. Bardzo dobrze.
A ja tak się domyślam, że nie bez powodu jest drzewo w tej zagadce odpowiedzią. I myślę, że to jest też związane właśnie z praktykowaniem jogi. Ale jeszcze Mateusza zapytam, czy masz jakieś swoje sposoby na opanowanie takiego stanu nerwowości, napięcia? Jak coś się dzieje, no na przykład się z kolegą tam pokłóciłeś.
Czy bawię się.
Bawisz się, tak? A masz jakąś taką konkretną zabawę?
Autkami się bawię.
Mhm. No dobrze, ale powiedz mi, jak się bawisz tymi autkami, no to co te autka robią, jak jesteś w takich emocjach większych?
Szybko jeżdżą.
Pani Karolina, pani słyszy, tak?
Tak.
No właśnie.
Ale to jest doskonały sposób, bo po prostu kiedy jesteśmy zdenerwowani, no to nie ma nic lepszego zrobić coś, co lubimy, tak? I zabawa zawsze będzie relaksować, także doskonały sposób.
Doskonały sposób, faktycznie. No i jak się wczuwasz w te mknące auta, Mateusz, to wyobrażam sobie, że ci ta złość jakoś, czy te smutki tak odjeżdżają. No, można tak powiedzieć. A czy muzyka by ci też pomogła na nastrój? Żeby zbudować dobry nastrój? Co ty myślisz o tym? No to ja mam dla ciebie piękne piosenki na płycie Kluczyki do muzyki. Jeszcze takiej płyty chyba nie masz. Czy masz już?
Mam już.
A masz już kluczyki. A młodzi artyści też już masz?
Tak.
Ojejku, no to jakąś inną będę musiała wymyślić. Albo książkę z wierszami.
Książkę.
Dobrze, super, to bardzo się cieszę. To będzie książka. Będzie książka, piękne wiersze. Będziesz mógł poczytać sam i na głos komuś, komu tam będziesz chciał te wierszyki przeczytać. One mają taki zbiorowy tytuł Radość. Co myślisz, Mateusz? A słuchaj, a ta radość to... Jak byś mógł powiedzieć, co to jest radość? Jeszcze tak cię zapytam.
Pociecha.
No, pięknie to powiedziałeś, pociecha. Czyli możemy komuś sprawić radość i pocieszyć go. Bardzo dziękujemy, Mateuszu, za tą miłą rozmowę i życzymy przyjemności. Książka już...
A ja jeszcze chciałam pozdrowić rodziców.
A bardzo proszę.
Pozdrawiam tatę i mamę.
Myślę, że są bardzo wzruszeni teraz, wiesz? Przyjrzyj się mamusi, czy przypadkiem nie ma łezki w oku. Dobrze, to my dalej będziemy opowiadać o jodze. Być może uda nam się zachęcić Mateusza i rodzinkę całą do praktykowania jogi. Pozdrawiamy raz jeszcze bardzo serdecznie, Mateuszu.
Dziękuję.
Oczywiście zostajesz z nami w czasie audycji i słuchamy dalej. Pani Karolino, właśnie, czy można praktykować jogę tak rodzinnie?
Oczywiście, że tak. No wtedy to już jest w ogóle doskonale. Jest też dużo takich pozycji, czyli tych asan, czyli tak, tych naszych pozycji, takich gimnastycznych, powiedzmy, jogi, które można robić w dwie osoby. Także jak najbardziej tak. Można robić razem, można robić osobno. Właśnie tutaj to jest w jodze najlepsze, że możemy robić to z każdym i w zasadzie wszędzie, bo na dworze też wśród drzew będzie to bardzo dobry pomysłem, a szczególnie, że idzie wiosna, także będzie można praktykować na dworze.
I wracamy jeszcze do tego drzewa, pani Karolino. Mamy już dwa słowa nowe. Tak, pranayama i drzewo.
Bo tutaj ostatnio czytałam razem ze swoim Stasiem taką książkę, którą zresztą wam polecam. Ma tytuł Baba Yoga i Duch Puszczy. Ona właśnie opowiada o drzewach i wyczytałam tam, że jedno drzewo daje tlen aż dla trzech osób. Także myślę, że warto drzewa doceniać, jak macie możliwość to gdzieś tam sadzić i tak? przebywać wśród nich jak najczęściej. Jedno drzewo to tlen dla trzech osób.
No ale jeszcze drąży temat drzewa, ponieważ tak. jest taka asana, która nazywa się drzewo i myślę, że dzieci mogłyby polubić te asany.
Jest, możemy nawet tak szybciutko spróbować zrobić to drzewo.
No to robimy drzewo, tak?
Tak. Więc uwaga. Stajemy z wyprostowanym kręgosłupem, mocno się wypinamy. Wyobrażamy sobie, że nasze palce stóp to korzenie, czyli mocno na ziemi stoimy, łączymy stopy ze sobą i teraz delikatnie jedną nogę podnosimy i ustawiamy piętę, opieramy o swoją łydkę albo nawet całą stopę dajemy na łydkę i wtedy już stoimy na jednej nodze.
Aha, to tutaj może być trudniej.
Tak. Unosimy obie ręce do góry, niczym konary drzewa. Wyciągamy się, no i stoimy. I mamy drzewo.
No, możemy tu podpowiedzieć, że na początku, pani Karolino, to z tym staniem może być różnie?
Oczywiście,
jakby teraz
tak.
na przykład Mateusz chciał zrobić to drzewo, no to albo z tatusiem i z Małusią, to może być kłopot, ale nie należy się zniechęcać.
Oczywiście, że nie. Spróbować wtedy na drugą nogę, bo zazwyczaj też tak bywa, że na jednej nodze nam jest łatwiej stać, na drugiej bardziej się przeginamy, ale prawdziwe drzewa też tak się zachowują, też się wyginają na wszystkie strony, więc... Spokojnie.
Bo myślę, że warto dodać, pani Karolino, że wiele asan w jodze zaczerpniętych jest, czy takich podglądniętych z przyrody, prawda? Dlatego
Oczywiście,
też te nazwy
tak.
różne.
Ludzie te asany nazwali, wymyślili właśnie poprzez obserwację przyrody, więc mamy tam w zasadzie same odniesienia do przyrody, bo mamy asanę i psa, i kota, i żółwia nawet, i wielbłąda, i krowy, i cała masa zwierząt i roślin jest w jodze.
I jeszcze mi przyszła do głowy taka asana, którą właściwie chyba też możemy, o której możemy opowiedzieć przez radio i możemy ją przećwiczyć przez radio. Pani Karolino, jest taka piękna asana góra. Też chyba się spodoba dzieciom.
Tak, góra. Oczywiście, tak. To też tutaj będziemy... z naszą wewnętrzną siłą i tak. też jest to asana stojąca, też mamy stopy połączone, mocno opierają się stopy o ziemię, znowu łapiemy trochę równowagę, najlepiej jest patrzeć przed siebie w jakiś jeden punkt i teraz rąk już nie unosimy do góry, tylko wyciągamy wzdłuż ciała, tak sobie wyobrażamy, jakbyśmy mieli na czubku głowy sznureczek i ktoś nas za ten sznureczek pociąga i wtedy nam się cały kręgosłup prostuje, nogi są napięte i z boku ktoś patrzy i myśli, a co tam sobie tylko tak stoi jak na baczność. A tak naprawdę całe nasze ciało już w tym momencie pracuje. No i oczywiście do tego dołączamy wdech i wydech przez nos i mamy wspaniałą asanę jogi.
No to już mamy dzisiaj minimalną mikropraktykę jogi, ale też możemy mieć większą praktykę o rozwiązywania różnych zagadek i odpowiadania na pytania. Pani Karolino, jest pani gotowa na następne, żeby zadać dzieciom? No bo mam jeszcze płyty do wręczenia.
Dobrze, to może teraz... Okej, może tam to było, nie wiem czy łatwe, czy trudne, ale była odpowiedź. Dobra, to może po prostu... Czym oddychamy? Jaki mamy taki narząd wewnętrzny w naszym ciele? Co nam pomaga oddychać?
O, bardzo proszę. 324 22 55. Czekamy na odpowiedź.
Bo bocian też nie przyniósł mnie. Chromosomów jestem skutkiem X, Y, może Z. Może mam coś też na minus, lecz dodatnio cenią mnie za optymizm i za wiarę, że mi wszystko uda się. Bo ja myślę pozytywnie, zawsze w duże, a nie w moc. I z uśmiechem idę w życie, a smuteczki gonię w kąt.
Jest już z nami Piotruś. Halo, halo, panie Piotrze, kawalerze Piotrze. Jest pan? Witam bardzo serdecznie. Czy przećwiczył z nami Piotruś dwie asany, drzewo i górę? Udało się?
Mama mi pokazywała jak drzewo.
No i powiedz, utrzymałeś równowagę, udało się?
Ja jeszcze nie ćwiczyłem.
Ach, to tylko, a mamie wyszło?
Tak.
O, to pięknie, to chyba mama coś ćwiczy już, tak? Praktykuje? No to dobrze, trafiliśmy z tematem. Proszę, Piotr, powiedz, o co pytała pani Karolina?
O ten... butach.
Pani Karolina, czy chodziło o to właśnie?
O, tak. Oczywiście, no że tak. Płuca, najważniejszy nasz narząd służący do oddychania. Super.
Piotr, a proszę powiedz, pytałam o to już Mateusza, ciebie też chciałabym zapytać, jak radzisz sobie z emocjami? Jak tak po prostu jesteś jakiś taki...
Średnio. Wiesz,
średnio sobie radzisz, tak? A czy myślisz, że na przykład praktykowanie jogi by ci pomogło? Jak tak opowiadamy o tej jodze, to mamusia ci pokazała te pozycje, te asany, to co ty myślisz o tym?
Może trochę.
Może trochę, tak? No to my będziemy jeszcze do końca audycji przekonywać, że nawet bardziej niż trochę się przyda. A ty możesz wybrać, Piotr, płytę albo kluczyki do muzyki. To są piosenki dla dzieci, takie powiedzmy dla młodszych dzieci, urocze piosenki. I płyta z piosenkami nastolatków, młodzi artyści śpiewają. Co byś wybrał? Halo?
Pierwszą,
kluczyki do muzyki. I ja powiem ci, że to jest wspaniały wybór. Płyta już jest twoja i oczekuj na listonosza po niedzieli. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i oczywiście zostań jeszcze chwilkę z nami, bo będziemy z panią Karoliną przekonywać, że warto praktykować jogę, jeśli chodzi o dzieci.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do widzenia.
Pani Karolino, no to jeszcze mamy kilka minut na to, żeby zachęcić do praktykowania jogi dzieci i ich rodziców.
Ja bym jeszcze w tym temacie płuc powiedziała.
Bo oj, teraz bardzo też proszę.
Mamy takie, takie
tak ważne.
Czasy, no nie... trochę, gdzie ten nasz układ oddechowy cały jest trochę zagrożony, bo mamy, wiadomo, tutaj wirusa w koronie krążącego, więc tym bardziej musimy o nasz układ oddechowy dbać, więc mamy taki temat bardzo na czasie, bo w zasadzie oprócz tych płuc mamy jeszcze jeden ważny narząd, taki w zasadzie mięsień oddechowy, to jest przepona. Troszeczkę jest niżej pod płucami i ona nam też bardzo pomaga w oddychaniu. I teraz jest tak, że kiedy jesteśmy właśnie wzburzeni czy zdenerwowani, to wtedy nasz oddech jest taki, że my bardziej bierzemy tylko powietrze do płuc, rusza się cała klatka piersiowa i ten oddech jest taki płytszy. A jeśli chcielibyśmy się uspokoić, to warto jest to powietrze starać się tak nawet w głowie kierować niżej, jakby do samego brzucha. Jak może kiedyś obserwowaliście albo widzieliście małego niemowlaka, który sobie śpi, to jemu ten brzuszek się tak rusza. Podnosi się, opada, podnosi, opada. I to jest taki bardzo uspokajający, relaksujący właśnie oddech. I ważne jest właśnie, żeby o tym pamiętać, kiedy jesteśmy zdenerwowani, żeby brać głębsze te wdechy, żeby aż nam się brzuszek podnosił.
I potem sobie przypominamy takie słowo ładne, pranayama.
Tak.
I robimy te wszystkie zabiegi przy paluszkami przy nosie, ustach, uszach i robimy sobie oddychanie pszczoły.
Tak. My jeszcze możemy zrobić w sumie jedną rzecz, żeby też się poćwiczyć to oddychanie
tak?
Naszą przeponą bardziej, brzuchem.
Teraz możemy zrobić?
Można się po prostu położyć.
Wygodnie. Aha, dobrze, to ja nie, tego nie zrobię.
Położyć sobie na brzuchu jakąś, no pani chyba się już nie położy.
No niestety
tam.
Nie mogę, bo muszę tu
ale
czuwać. Ale dzieci nas słuchają, tak. No,
więc
kładziemy
się. Położyć sobie na brzuchu jakąś swoją ulubioną, niedużą, na przykład maskotkę i próbować zrobić i robić jej brzuchem taką huśtawkę. Aha. Jak będziemy nabierać powietrza, to ona będzie się unosić, a jak będziemy wydychać, to będzie się opuszczać, będzie opadać. O, i w ten sposób poczujecie wtedy, jak pracuje ta przepona, czyli ten nasz mięsień oddechowy.
No to cudnie. Bardzo dziękuję za to ćwiczenie. Myślę, że teraz właśnie dzieci będą mogły zrobić frajdę swoim zabawkom i poćwiczyć. Razem oczywiście z rodzicami. Do tego zachęcamy. Zachęcamy też, bo już powolutku musimy kończyć, pani Karolino, nasze spotkanie przez telefon. Mam nadzieję, że w jakimś niedługim czasie będziemy mogli zapraszać już gości do studia, za czym bardzo tęsknię. Ale tymczasem możemy zaprosić do zaglądania na jogotekę. Żeby tamte ćwiczenia ewentualnie wykonać z panią.
Tak,
w sensie Facebooka.
Jogoteka Zabawy z Jogą na Facebooku, można mnie znaleźć. Jest tam dużo filmików takich, można poćwiczyć wtedy razem ze mną. Dużo różnych wpisów. Myślę, że może to być też dla was taka inspiracja do praktykowania w domu.
I właśnie o to nam chodziło, żeby zainspirować dzieci, ich rodziców i dziadków i starsze, młodsze rodzeństwo wszystkich do tego, żeby próbować znaleźć właśnie wyciszenie praktykując jogę.
Mam jeszcze pytanie,
proszę.
Czy ja też bym mogła kogoś pozdrowić?
Oczywiście, pani Karolina. Proszę pozdrawiać.
Chciałam pozdrowić mojego najlepszego, można powiedzieć, przyjaciela, z którym mieszkam w jednym domu. To jest mój synek Stasiu i bardzo go serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za udział w audycji. Myślę, że Stasiu się też poczuł wzruszony. Proszę sprawdzić, jaką teraz zrobi asanę, czy radosną, czy wyciszającą. Bardzo dziękuję pani Karolino za udział w audycji i za inspirację. Wierzę mocno, że uda nam się zachęcić dzieci do praktykowania jogi. Karolina Skoczylas była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, pani Karolino.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę wszystkim.
Ja również.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do usłyszenia. Za chwilę będzie piękna piosenka, myślę, że wesoła, wzruszająca i z treścią, a potem spotkamy się z niebieskim smokiem w bajce Edyty. Ale już właśnie, już teraz musimy dać. Słyszę, że troszeczkę się zagadałam, więc teraz bajka Edyty Grabowskiej-Gwardiak. Historia pewnej przyjaźni. Idę sobie przez ten świat i sporo muszę się natrudzić, by nie straszyć wszystkich ludzi. Tak podśpiewywał smok, wędrując przez pola, lasy i łąki. Niestety, nikt na jego widok nie uciekał w popłochu z okrzykiem ratunku i z przerażeniem na bladej twarzy. Wprost przeciwnie, ludzie najpierw przyglądali mu się z lekkim niedowierzaniem, a potem wybuchali głośnym śmiechem. Śmiali się i śmiali, a jemu za każdym razem robiło się coraz bardziej przykro. Inne smoki już się do jego wyglądu przyzwyczaiły, ale i tak czuł się wśród nich samotny i obcy. Nie martw się, synku, kiedy dorośniesz, na pewno wszystko się zmieni. Pocieszała go mama. Nie przejmuj się tak swoim wyglądem, przekonywało smocze rodzeństwo. Ważne, że jesteś mądry i bardzo zdolny. To była miła i krzepiąca pociecha, ale nasz bohater wolałby wyglądać tak, jak wszystkie smoki na świecie, czyli mieć zielone lub brązowo-zielone łuski. On jednak był niebieski. Jego skóra miała barwy letniego nieba i to właśnie było przyczyną nieustannego smutku. Gdybym chociaż był granatowy albo czarny, to może moje życie wyglądałoby inaczej, zastanawiał się często. Prawdę mówiąc, bycie smokiem w kolorze blue nie bywa łatwe. Jak tu ziać ogniem na postrach, gdy wszyscy trzymają się za brzuch ze śmiechu? Jak ryczeć i machać ogonem, kiedy wszyscy pokazują go palcami? Oj, niełatwe było życie odmieńca. Niełatwe. Smok unikał ludzi, innych smoków, a nawet zwierząt, bo i one stawały zdumione na jego widok i gapiły się wprost nieprzyzwoicie. Lubił więc samotne przechadzki po lesie, łące lub górach. Czasem zaglądał o świcie do parku, bo o tej porze nie spotykał tu ludzi. Pewnego dnia podczas porannego spaceru po pustym parku zauważył na ławce niedużego chłopca. Siedział zapatrzony w dal. Miał 7 lub 8 lat, jasne włosy i miłą twarz. Smok podszedł cichutko bliżej. Nie chciał chłopcu przeszkadzać, nie chciał go też wystraszyć, a ściślej mówiąc, rozbawić. Chłopiec musiał mieć jednak bardzo dobry słuch, bo spojrzał w stronę smoka, gdy ten był jeszcze daleko. Spojrzał i nic, wcale się nie przestraszył i nie roześmiał. A na dodatek uśmiechnął się szeroko i przyjaźnie. Nie do wiary, zdziwił się smok, ale na wszelki wypadek też się uśmiechnął, zrobił jeszcze 3 małe kroki i powiedział: dzień dobry. Dzień dobry, odpowiedział wesoło chłopczyk. Ty też tak wcześnie tu przychodzisz? O rety, on się mnie nie boi i ja go wcale nie śmieszę. Zdziwił się smok jeszcze bardziej. Podszedł śmielej do ławki i ostrożnie przycupnął na jej brzeszku. Na szczęście był lekki i nie obawiał się, że ławka runie pod jego ciężarem. Tak, ja też lubię ten park o poranku, powiedział. A jak masz na imię? Zapytał chłopiec. Okropniusz 7, odpowiedział nasz bohater. O, jak zabawnie. A dlaczego 7? Bo w naszej rodzinie dzieci mają te same imiona po pradziadku, a różnimy się numerami. Ja jestem Julek, przedstawił się malec i wyciągnął małą, szczupłą dłoń. No nie, co ja mam zrobić? Przeraził się smok, ale bardzo ostrożnie podał koniuszek łapy. Masz taką dziwną rękę, zdumił się Julek i pogładził szorstką smoczą łapę. W co ja się wpakowałem? To on jest jakiś dziwny. Zupełnie się mnie nie boi i na dodatek nie bawi go to, że jestem niebieski, pomyślał smok, ale spoglądając odważnie na chłopca, zapytał. Czy ty się w ogóle mnie boisz? Dlaczego miałbym się bać? Taki jesteś straszny? Masz łagodny głos i miło się z tobą rozmawia. Smok przyjrzał mu się uważnie. Chłopiec patrzył na niego, ale w jego oczach nie było przerażenia ani wesołości. Słyszał od babci, że ludzkie dzieci nie dziwią się na widok nietypowych istot, stworków z bajek, a nawet potrafią się z nimi zaprzyjaźnić. Julek jednak powinien chociaż trochę zdziwić się na widok smoka. I to na dodatek niebieskiego. No wiesz, zaczął nieśmiało, ja przecież jestem smokiem. Ach tak, powiedział Julek. I to niebieskim smokiem, wyrzucił wreszcie z siebie okropniusz. Aha, skwitował chłopiec. A to coś zmienia? Smok na takie stwierdzenie za nie mówił absolutnie. Bo widzisz, ja nie widziałem nigdy żadnego smoka, więc nie wiem, jakiego koloru powinien być. Nie wiem też, jak wygląda kolor niebieski. Podobno przypomina letnie niebo, ale nieba też nigdy nie widziałem. Krótko mówiąc, jestem niewidomy, powiedział Julek. I tym razem to on spojrzał wyczekująco w stronę smoka. Aha, okropniusz 7 powtórzył jak echo i zamilkł. Cisza na szczęście nie trwała długo. Nowi przyjaciele, przełamawszy lody, zaczęli się wzajemnie wypytywać o różne rzeczy. Czuli się ze sobą dobrze i pewnie jeszcze długo by tak siedzieli na ławce, gdyby nie mama Julka. Przyszła po syna, a razem z nią przydreptał duży, kudłaty pies. Jednak w przeciwieństwie do innych czworonożnych istot, pies nie zatrzymał się na widok niebieskiego smoka, tylko podszedł blisko, przyjrzał mu się i podał łapę. Smok uścisnął ją ostrożnie, a potem zawstydzony przypomniał sobie o dobrych manierach, więc wstał, skłonił się nisko i przedstawił. Miło mi cię poznać, powiedziała mama i zapytała o nietypowy kolor łusek. Wcale się przy tym nie śmiała i nie dziwiła, że rozmawia ze smokiem. Wybacz, ale my musimy już wracać. Julek ma zaraz lekcję. Gdybyś jednak chciał znów się z nim spotkać, to będziemy tu jutro o tej samej porze, powiedziała mama i obdarzyła smoka promiennym uśmiechem. Będę na pewno, obiecał okropniusz i machając łapą na pożegnanie, ruszył żwawo przed siebie. Zauważył bowiem, że sąsiednią alejką nadciągają jacyś ludzie. Tak oto smok i niewidomy chłopiec nawiązali znajomość, która szybko przerodziła się w prawdziwą przyjaźń.
Po kilku pogawędkach w opustoszałym o poranku parku, okropniusz siódmy został zaproszony do domu Julka. Poznał jego tatę, papugę, chomika i dwa koty. To była doprawdy dziwna rodzina. Nawet chomik nie uciekał na widok niebieskiego smoka, a koty wskakiwały mu radośnie na ogon i huśtały się na nim z zapamiętaniem. Mijały miesiące. Julek rósł. Smok niestety też. Musiał bardzo uważać, by nie uszkodzić ręki chłopca, kiedy spacerował z nim po lesie albo wędrował po górach. Opowiadał mu wtedy o tym, co mijają po drodze. Julek, śmiejąc się, wyjaśnił, że taki opis nazywa się audiodeskrypcją. Okropniusz, dumny z nowego zajęcia, opowiadał więc o kolorach jesiennych liści, zimowego nieba, o kształtach wiosennych obłoków, o zwierzętach i drzewach. Ta przyjaźń była dla nich wielkim skarbem. Nie czuli się samotni i odmienni. Smok zauważył na początku zdziwione lub rozbawione ludzkie spojrzenia, ale z czasem było ich coraz mniej i mniej. Obaj częściej i śmielej spacerowali po parku, ulicach, a raz nawet zapuścili się na plac zabaw. Dzieci podbiegły do nich z ufnością, ale zaniepokojeni rodzice patrzyli czujnie na to, co się wydarzy. Smok podniósł delikatnie kilka malców na silnym ogonie, a Julek rozsiadł się w piaskownicy i robił babki z mniej odważnymi. Rodzice podeszli bliżej, zadali kilka pytań, dotknęli smoczych łusek i już po chwili wszyscy wspólnie pilnowali rozbrykanych maluchów. I tak powoli niebieski odmieniec i niewidomy chłopiec ośmielali ludzi, uczyli ich zrozumienia tego, co inne. Pokazywali, że świat nie składa się tylko z takich samych, dobrze znanych istot. Przekonywali, że smoki i ludzie mogą się przyjaźnić, że brak wzrostu czy nietypowa barwa skóry nie są niczym dziwnym. Julek skończył szkołę, potem następną, potem ożenił się z piękną i troskliwą dziewczyną. Dbała nie tylko o męża, trójkę ich uroczych dzieci, ale także o smoka, który znacznie utył na jej kuchni. Młodzi małżonkowie zamieszkali po ślubie w dużym domu otoczonym jeszcze większym ogrodem. Dom położony był malowniczo na skraju niewielkiego górskiego miasteczka. Smok miał tu swoją altanę, w której żona Julka urządziła wygodne mieszkanie. Julek został pisarzem, a smok pomagał mu, opowiadając o tym, czego przyjaciel nie widzi, a co chciałby opisać. Jego powieści, bajki i niezwykłe opowiadania cieszyły się wielkim uznaniem. Okropniusz pomagał też w ogrodzie, bo nikt jak on nie machał łopatą i nie kosił trawy lekkim machnięciem ogona. Dzieci go uwielbiały, bo niestrudzony wędrował z nimi po lasach i górach tak, jak dawniej robił to z ich ojcem. Kochały te wędrówki, podczas których Okropniusz pięknie opowiadał o ciekawych rzeczach i o tym, co jest w życiu najważniejsze, czyli o przyjaźni, tolerancji i zaufaniu. A przy tym zawsze, ilekroć się zmęczyły, mogły liczyć na powrót do domu na wygodnym smoczym grzbiecie. To już koniec historii o tym, jak pewien nieszczęśliwy z powodu niebieskich łusek smok znalazł kogoś, kto odmienił jego nieszczęśliwe życie. Los dobrze wiedział, co robi, kierując jego kroki ku parkowej alejce, gdzie spotkał wielki skarb, czyli piękną przyjaźń na całe życie.
Takiej pięknej przyjaźni życzymy wszystkim, i dzieciom, i dorosłym. Dzisiaj już pora się pożegnać, ale nie na długo, bo spotkamy się za tydzień o tej samej porze i między innymi będziemy mówić o bezglutenowej Zosi w przedszkolu. Serdecznie do udziału w tej audycji zapraszamy też rodziców. Gościem będzie pani Marta Krzyżanowska-Sołtysiak, autorka książki Po okruszku boli w brzuszku, która opowie o tym, jak radzić sobie z dietą bezglutenową i jak wspierać dzieci, które właśnie są na takiej diecie lub mają celiakię. Bardzo zapraszam do udziału w tej audycji za tydzień o 9:10. Dzisiejszą zrealizował Andrzej Gruszka. Za współpracę bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.